Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko naszym słuchaczom oraz naszym widzom. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dziś starosta Łomżyński Lech Szabłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No, panie starosto, zaczniemy od tych najważniejszych wydarzeń dnia. Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Czy to możemy powiedzieć, że to już jest wojna?
Panie doktorze, na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Czas takiej wojny to tak naprawdę, można powiedzieć, że wisi w powietrzu już od momentu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w sposób taki bezpośredni. To zagrożenie istniało pewnie przez całe lata, bo nawet jak historycznie popatrzymy, to po stronie wschodniej, po stronie Rosji nigdy nie mieliśmy przyjaciół. W tej chwili no, sytuacja stała się, można powiedzieć, że nawet niebezpieczna, bo to, co się wydarzyło dzisiaj wczesnym rankiem, czyli ten dron, który spadł, uderzył na dom mieszkalny, szczęśliwie nikt z ludzi nie ucierpiał, no, pokazuje, że Rosja pozwala sobie na coraz więcej i jeśli nie zintensyfikujemy swoich działań, mam tutaj na myśli no, działania przede wszystkim rządu, przede wszystkim Ministerstwa Obrony Narodowej, ale również we współpracy oczywiście z państwami NATO, no to może nas spotkać to, co w tej chwili przeżywa Ukraina. Zastanawiające jest dla mnie tylko to, jak to możliwe, że te drony, czy ten dron, który spadł w powiecie włodawskim, przeleciał nad terytorium Ukrainy i nie został zestrzelony. Przecież wiemy, że siły zbrojne Ukrainy są w stanie tego typu statki powietrzne zestrzeliwać. Tutaj tak się nie stało. No też wymaga to na pewno jakichś badań, analiz, rozmów, ustaleń. No cóż, no niemniej można powiedzieć, że tak, że jesteśmy od jakiegoś czasu już przygotowywani do takich sytuacji. Mówię o przekazie takim informacyjnym, który trafia do społeczeństwa, od polityków, od mediów. Podjęte zostały również trochę późno, ale jednak działania, powiedzmy, rządowe, dalej samorządowe, jeśli chodzi o zabezpieczenie ludności. No to wszystko troszeczkę dzieje się z opóźnieniem, no ale to wiadomo, że wojna to tak jak złodziej, bardzo często zaskakuje.
Mówił pan o tym, że jest to zastanawiające, że ten dron przez Ukrainę przeleciał. To myśli pan, że tutaj mogło być celowe przepuszczenie tego drona przez Ukrainę, żeby nas włączyć do wojny, o czym zresztą mówił prezydent Duda w ostatniej rozmowie, że faktycznie, kiedy ten ukraiński dron te kilkanaście miesięcy temu w Polsce się rozbił, śmierć poniosły chyba dwie osoby, no to prezydent Zełenski chciał, mówił, że to, że no, musicie zareagować jakoś.
Trudno powiedzieć, aczkolwiek często postawa Ukraińców, władz Ukrainy jest co najmniej zastanawiająca, a nawet może przedziwna w stosunku do Polski w szczególności. Nie chciałbym jakoś wyciągać tak daleko idących wniosków, bo nie jestem do tego uprawniony, nie mam takiej wiedzy. Natomiast no tak jak postawiłem to pytanie, taką tezę, że jest to zastanawiające trzeba to dogłębnie zbadać.
No ważne jest zachowanie też, o czym pan mówił, tego spokoju w tych sytuacjach. I tutaj czy gdzieś ten system informowania nie kuleje? Czy te komunikaty wysłane drogą SMS-ową nie były za późno? Bo o tych atakach mówiło się, że nastąpiły około godziny 4:00. Dopiero 7:30, godzina 8:00 obywatele dostali SMS-y, że faktycznie no, coś takiego się zadziało. To nie jest za późno?
Tak, zapewne jest to za późno. Zwłaszcza, że wcześniej mieliśmy takie sytuacje, że nawet szef rządu czy szef Ministerstwa Obrony Narodowej zbyt późno otrzymywał informacje i zbyt późno ta informacja była przekazywana do społeczności. To na pewno też jest jakaś rola, jakieś zadanie pewnie Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Obrony, żeby usprawnić ten system powiadamiania, informowania, bo tak naprawdę dzisiaj to dowiedzieliśmy się o tych zdarzeniach my tutaj z mediów, tak na dobrą sprawę. Nawet alert RCB, który ja na przykład rano otrzymałem, to dotyczy tego, żeby informować służby o jakichś no, podejrzanych statkach powietrznych czy innych sytuacjach takich mogących stwarzać zagrożenie.
Byliśmy, no, samorządowcy brali udział jakiś czas temu w szkoleniach dotyczących sytuacji kryzysowych. I czy te szkolenia między innymi przygotowywały was na to, co się teraz dzieje?
Ale te szkolenia to dotyczyły jakby przede wszystkim takich dwóch aspektów. Jeden to związany z zabezpieczeniem, z ochroną ludności i z ewakuacją, z przygotowaniem ewakuacji. I drugi to związany z wykorzystaniem środków finansowych, jakie zostały w budżecie państwa przewidziane na zabezpieczenie się na wypadek wojny, ale to w sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludności. No i to też tutaj sytuację mamy ciągle z jakimś takim dużym poślizgiem, bo tak naprawdę do dnia dzisiejszego, mimo że ustawa weszła w życie z początkiem tego roku, do dnia dzisiejszego jeszcze nie ma decyzji co do rozdysponowania tych środków finansowych na poszczególne samorządy, a do końca roku mamy te przyznane dotacje wykorzystać. Trzeba powiedzieć tak, że tak naprawdę po roku 90., po tym przemianach społeczno-gospodarczych, po tym, kiedy Polska wstąpiła również do NATO, nastąpiło jakieś takie samouspokojenie i mam na myśli rząd, samorządy, społeczeństwo. Byliśmy przekonani co do tego, że nam tutaj w Polsce tak naprawdę nic nie zagraża. Możemy śmiało zapomnieć o tym, co było w czasie II wojny światowej, czy w czasie wcześniejszych wojen. No, sytuacja jest zgoła inna i trzeba powiedzieć tak, no, że ci, którzy przewidywali taką sytuację trudną, i tutaj wspomnę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który jest bardzo często cytowany, który mówił w Tbilisi o tym zagrożeniu ze strony Rosji, no to się po prostu potwierdza. No, błędem było niesłuchanie, traktowanie tych słów, takich trochę proroczych, takich wychodzących mocno do przodu, lekceważenie tych słów. Było zdecydowanie błędem, a budowanie silnej gospodarki rosyjskiej przez państwa Europy Zachodniej w szczególności. Pewnie Polska też się w jakiś sposób do tego przyłożyła, przyczyniła. No też było ogromnym błędem.
To pytanie, czy to wszystko nie dzieje się późno, zbyt długo, jeżeli chodzi o przygotowywanie samorządów do tego. No mieliśmy, że informacje o tym, że od tego roku się to wszystko pozmieniało i samorządy mają dodatkowe obowiązki w postaci właśnie zapewnienia schronienia, przygotowywania żywności, no ale samorządowcy mówią, że nie mamy na to kasy.
No właśnie o tym wspomniałem, panie rektorze, bo ustawa przyjęta, ale potem brakowało rozporządzeń, wytycznych, działania podejmowane najpierw przez rząd, potem na poziomie wojewody, cały czas są z jakimś ogromnym opóźnieniem. Ciężko jest powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, taka opieszałość, nie wiem, czy obawy urzędników o to, żeby w sposób zdecydowanie poprawny dokonać rozdziału tych środków, podejmować decyzje, bo w sytuacji takiej też trzeba, ma to wszystko znaczenie, trzeba powiedzieć o tym, w sytuacji takiej, jaka dzieje się za czasów obecnego rządu, takiego generalnie jakby zastraszania, mówienia o tym, że tam w urzędach urzędnicy źle pracowali, wręcz niektórzy kradli, nie tylko politycy, ale również urzędnicy, że takie sytuacje miały miejsce, no to są w tej chwili pewnie takie czasami trochę związane ręce i umysły przy podejmowaniu różnych decyzji, czyli zbyt długie konsultacje, analizy, badanie tego, co skutkuje właśnie takimi sytuacjami trudnymi, kiedy my mamy za chwilę połowę września, do końca roku mamy środki finansowe wykorzystane i rozliczyć się z dotacji.
No to pytanie, samorządy są przygotowane na tę sytuację kryzysową?
Powiem tak, że nie do końca. Nie do końca. Po to, żeby do sytuacji, trudnej sytuacji przygotować się, potrzeba na pewno czasu, więcej czasu niż pół roku. No i potrzeba zdecydowanie większych środków finansowych. Przecież my tak naprawdę nie mamy obiektów ochronnych. Te obiekty dopiero miały być przygotowywane, ale po to, żeby je przygotować, potrzebne są wytyczne, potrzebne są rozporządzenia, wytyczne techniczne co do oczekiwań, jeśli chodzi o tego typu obiekty, i tego ciągle tak naprawdę brakuje.
Czyli w zasadzie wygląda to tak jak u nas zawsze. Dużo się mówi, a mało się robi.
No może robi się też dość dużo, ale tutaj w tym zakresie to naprawdę opóźnienia są dość duże i jakby no nie widać tego, żebyśmy przyspieszali.
I to też jest ciekawe, bo była ta mapa gdzieś, o której mówili posłowie Prawa i Sprawiedliwości województw, które otrzymały dofinansowanie właśnie na sytuacje kryzysowe. No i województwo podlaskie dostało prawie najmniej.
Najmniej środków finansowych. No tak, pewnie założenie było takie, że to otrzymają środki finansowe te województwa, które ludność mają przyjąć tą ewakuowaną, na przykład województwo mazowieckie, tak, to może z tego tytułu tak to wyglądało, chociaż jakby politycznie to oceniając, to bardzo wygląda to źle, bo znowu jakby traktowanie tutaj tej Polski wschodniej, zwłaszcza tej części tej przygranicznej Polski, no to jest to, że tak powiem, wręcz jakby karygodne, że tutaj te środki finansowe są tak bardzo ograniczane.
To jeżeli chodzi o te szkolenia jeszcze, to tam faktycznie te szkolenia sprawiły, że pan, samorządowcy wiedzą, co mają robić? Czy to tak było fajnie, szkolimy, zrobimy sobie zdjęcia, fotki, pokażemy, że coś przygotowaliśmy dla tych samorządowców, ale generalnie no to się nie przydaje?
No tak nie można jakby krytycznie tego oceniać, absolutnie nie. Natomiast no proszę sobie wyobrazić, że te szkolenia, które odbyliśmy w tym roku, to są pierwsze, jeśli chodzi o samorządy, od wielu, wielu lat. I ja mówię o tych zapóźnieniach sięgających nie tylko tego roku, ale lat wcześniejszych, kiedy tak naprawdę działania w zakresie obrony cywilnej w samorządach ograniczały się do przygotowania stosu dokumentów, korespondencji różnego rodzaju. Czasami odbywały się jakieś ćwiczenia takie praktyczne, jeśli chodzi o ewakuację, ale to odbywało się bardzo rzadko. Też środki finansowe na to były przeznaczone bardzo ograniczone. Stąd też jedno takie szkolenie nie sprawi tego, że jesteśmy, nie wiem, przygotowani i jesteśmy w pełni zabezpieczeni.
To myśli pan, że po tej sytuacji gdzieś to wszystko ruszy mocniej, jeszcze szybciej, żeby no być przygotowanym poważnie na każdy scenariusz?
Powinno to ruszyć mocno. My w ramach tego programu rządowego, o którym mówimy, chcemy zakupić sprzęt, który będzie w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych, sprzęt do usuwania skutków różnego rodzaju zagrożeń, takich wojennych, ale nie tylko, ale chcemy również, taki wniosek złożyliśmy do wojewody, chcemy przygotować taką prostą rzecz, czyli taką broszurę informacyjną, która miałaby trafić do wszystkich mieszkańców powiatu łomżyńskiego, gdzie chcielibyśmy zapisać sposób postępowania, sposób działania i zachowania się w sytuacjach takich zagrożenia, bo tego też na pewno nie wiemy, gdybyśmy zapytali mieszkańców powiatu, w ogóle pewnie Polski, jak mają się zachować, co mają robić, to pewnie ta wiedza będzie mocno ograniczona i w taki sposób, taki prosty również dotrzeć do społeczności.
To może już nie będzie potrzebne, bo Ministerstwo Obrony Narodowej razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przygotowali coś takiego. Na razie to jest w internecie i chyba mają wysyłać to ludziom do skrzynek pocztowych.
Wiem o tym, tak, wiem o tym, że takie informacje będą, ale one pewno będą dotyczyły jakby obszaru całego kraju. My natomiast chcielibyśmy się skupić na informacjach dotyczących tutaj nas lokalnie, mieszkańców powiatu w szczególności, jakie mielibyśmy tutaj postawy przyjąć w takich sytuacjach.
Czyli powiat reaguje trochę sam na to, co się dzieje i stara się gdzieś te pieniądze przeznaczać na tego typu inicjatywy. Inwestycje.
My tak, co roku środki finansowe przeznaczamy na obronę cywilną. Nasz magazynek zostaje tam co roku uzupełniany o niezbędne takie środki, z tym, że one są po prostu niewystarczające, no bo są inne potrzeby, które są ciągle zdaniem radnych, moim zdaniem również ważniejsze niż te związane z zarządzaniem kryzysowym.
No to miejmy nadzieję, że to wszystko ruszy i faktycznie nasze samorządy w regionie będą przygotowane odpowiednio. To zostaje jeszcze cały czas w tym naszym regionie, no to od wczoraj oficjalnie Łomża, nasz region w zasadzie, wzbogacił się o nową posłankę, Bogumiłę Olbryś, Prawa i Sprawiedliwości. Co to oznacza dla naszego regionu?
No po pierwsze to, jeśli mogę skorzystać, to chciałbym w sposób publiczny pogratulować pani Bogumile Olbryś tego, że objęła mandat poselski. Łomży, powiatowi łomżyńskiemu, regionowi tutaj łomżyńskiemu należało się to. Powiem tak, że wyborcy tutaj tej części województwa nie byli właściwie do końca reprezentowani, dlatego że to nie jest tak, że jeśli chodzi o preferencje wyborcze, to tutaj jest dominacja zwolenników Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, bo przypomnę, że mamy panią poseł, która reprezentuje tą stronę sceny politycznej. Śmiem twierdzić, że nawet większość tutaj wyborców to są wyborcy, którzy głosują na prawicę. Stąd też, tak jak powiedziałem, nie było właściwie reprezentacji, pełnej reprezentacji tego regionu. To po pierwsze. Po drugie, no oczywiście chcielibyśmy, mamy takie nadzieje, że doświadczenie pani Bogumiły Olbryś, pracy samorządowej, bo przypomnę, że była radną Rady Miasta, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łomży, wieloletnim nauczycielem, pedagogiem i dyrektorem szkoły, osobą taką no, bardzo kreatywną, pomysłową, i skuteczną w swoim działaniu, no liczymy na to, że to przyniesie konkretne jakieś efekty dla naszego tutaj regionu, dla naszego powiatu łomżyńskiego. Szkoda tylko, że pani Bogumiła Obryś, no, będąc w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, będzie tą radną opozycyjną.
Wiadomo, no właśnie, więc pytanie, na ile poseł opozycyjny ma wpływ na to, co tutaj się w regionie zadzieje?
Myślę, że ma wpływ, bo przecież to decyzje podejmowane przez rząd czy przez parlament są poprzedzone pracami w komisjach, pracami w podkomisjach i myślę, że często jakieś składane wnioski właśnie na posiedzeniach komisji dotyczące spraw ważnych, na których posłowie, no, mówiąc takim językiem prostym, znają się, wniosą jakieś uwagi, zniosą jakieś wnioski do tych projektów, to jest szansa na to, że to może się przełożyć na jakieś konkretne efekty tutaj dla nas. Także generalnie, no, cieszymy się. Zresztą sytuacja była taka dość specyficzna ostatnio, że duże miasto, no, trzecie w województwie co do wielkości, miało tylko jednego reprezentanta w Sejmie. Teraz sytuacja zdecydowanie poprawiła się. No i cóż, no ale myślę, że jest to również działanie pani Olbryś, to będzie również taką motywacją dla pani poseł Alicji Łebkowskiej-Gołaś. No, jakby trudno może jej odmówić aktywności, niemniej myślę, że w działaniach takich kierowanych na rozwój ziemi łomżyńskiej, to te działania mogą być nawet, powiedzmy, skupione w jedno.
No to po tych wyborach w 2023 roku do tej pory Łomża miała jedną posłankę, właśnie wspomnianą przez pana Alicję Łebkowską-Gołaś. No jak pan ocenia jej pracę na rzecz regionu?
Trudno jest ocenić pracę pani Łebkowskiej-Gołaś jakby w oderwaniu od działania całego rządu. Bo przecież jakby poseł w pojedynkę też niewiele może zrobić, jeśli działania rządu, działania w szczególności pana premiera Tuska niekoniecznie są dobre, niekoniecznie są dedykowane, nakierowane na rozwój obszarów tych wiejskich terenów,
no, ale
małych miejscowości.
Kolej przywrócił do Łomży. Mówił nawet prawie dwa lata, w stylu nasza Łomża.
Panie redaktorze, prawie dwa lata rządów i ja nie słyszałem, nie znam żadnego nowego programu, który byłby dedykowany dla mieszkańców wsi, dla mieszkańców małych miejscowości. Nie słyszałem o żadnym programie. To, co pan redaktor przywołuje, no, panie redaktorze, przypomnę, że program Kolej Plus, bo mówimy o programie Kolej Plus, to jest program z roku 2019, jeśli dobrze pamiętam, to jest ustawa z roku 2019, gdzie parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej nie poparli tego programu w Sejmie, nie głosowali za tym programem. Nie głosowali. To po pierwsze, program był dedykowany dla samorządów województwa, które są odpowiedzialne za rozwój przewozów regionalnych. Ten program to przewidywał uruchomienie kolei do około chyba 20 miast średniej wielkości, miast, które były pozbawione dostępu do kolei. Ten program przewidywał również wsparcie finansowe rządowe, część środków również z budżetu samorządu województwa. I ten program tutaj na naszym terenie i ta linia kolejowa Łomża, Śniadowo, Ostrołęka czy Białystok był w pełni przygotowywany przez poprzedni samorząd województwa za czasów marszałka Kosickiego, wicemarszałka Olbrysia. Na podstawie ustawy, o której mówiłem. Doszło do sytuacji takiej, że no, przyszły wybory samorządowe, władza w Polsce, ale władza tutaj w województwie również zmieniła się, ale to było na takim etapie, że tak naprawdę obecny samorząd województwa podpisał umowę na rewitalizację linii kolejowych, ale opierając się na tamtym programie. Dobrze, że to zostało utrzymane. Dobrze, że nie udało się rządzącym tego programu wycofać, tak jak to zostało wycofane, jeśli chodzi o CPK, a w szczególności szprychę numer 3, bo tamten program to miał przynosić kolejny etap rozwoju. Ten program Kolej Plus to, tak jak mówię, no przywrócenie tylko dostępu do kolei dla tych 20 miast, a trzeba jeszcze wrócić jakby historycznie do roku 93, kiedy te przewozy pasażerskie na tej linii zostały zatrzymane, to wtedy również rządził PSL chyba z lewicą, kiedy ta kolej została zatrzymana. No teraz ci sami, można powiedzieć, w innych garniturach trochę tą kolej przywracają. Cieszymy się, że ona wróci, cieszymy się, że będzie ten dostęp do kolei. Natomiast no, ja ciągle wracam do tego, że program CPK został zatrzymany, zahamowany, nie wiem, czyli nawet nie wywrócony.
To zostając teraz w infrastrukturze, ale tej drogowej, no to pod koniec miesiąca podpisano umowę na wykonanie kolejnych remontów dróg powiatowych, a wiem, że szykują się kolejne do podpisania.
Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, ja na antenie Radia Nadzieja już mówiłem o tym, bo ten taki, można powiedzieć, mały nasz taki program samorządowy jest realizowany od kilku miesięcy i to jest taka może reakcja na brak programów takich dedykowanych przez rząd dla samorządów na przebudowę, na modernizację dróg lokalnych. Wspólnie z samorządami gminnymi utworzyliśmy taki fundusz ze środków własnych. Te środki łączymy po 50% albo w innych proporcjach w zależności od charakteru inwestycji i możliwości finansowych poszczególnych samorządów. I przebudujemy, wyremontujemy pewnie prawie 9 kilometrów dróg na terenie naszego powiatu. W systemie takim uproszczonym, bo są to remonty, ale remonty wykonane na takim wysokim poziomie, w dobrym standardzie. Przed nami jeszcze 3 czy 4 umowy do podpisania. Podpisujemy tak naprawdę co tydzień chyba kolejny pakiet umów. Wychodzi nam to, można powiedzieć, dość sprawnie. Tutaj praca Zarządu Dróg Powiatowych jest dobra w tym zakresie. Uproszczone projekty, zgłoszenia, bo to nie wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia. No i idziemy do przodu po to, żeby no, nie stać w miejscu. Nie możemy w nieskończoność czekać na to, aż pojawią się duże środki finansowe. Bo pewnie szybko takowe się nie pojawią.
A z jakimi samorządami te umowy będą podpisane?
Podpisujemy umowy ze wszystkimi samorządami z terenu powiatu łomżyńskiego, z tym, że jest różny poziom udziału finansowego poszczególnych gmin w tymże projekcie, a to wynika z tego, że różne zakresy robót, że różne również możliwości finansowe gmin, bo przypomnę, że oprócz tego to realizujemy również duże zadania inwestycyjne, te, które były zaplanowane wcześniej jeszcze i finansowane z Rządowego Programu Polski Ład, czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z edycji poprzedniej, ale z edycji bieżącej również tam są potrzebne zdecydowanie większe środki finansowe. To też jest to zróżnicowane.
To już na koniec temat taki kulturalno-społeczny, edukacyjny. W piątek odbędzie się gala, podczas której wręczone zostaną stypendia starosty. No i właśnie to wydarzenie o dużym znaczeniu?
Ja chciałbym zacząć od tego, że powiat łomżyński nie jest organem prowadzącym dla żadnej szkoły. Znaczy nie prowadzimy szkół ani podstawowych, bo te są prowadzone przez samorządy gminne, ale również szkół średnich. Niemniej chcemy nagradzać najlepszych uczniów z terenu powiatu łomżyńskiego. Ten program stypendialny od początku powiatu funkcjonuje, był tam modyfikowany. Przyznajemy stypendia najlepszym, najwybitniejszym uczniom w trzech obszarach. W obszarze nauki w tym roku to będą dwa stypendia, w obszarze kultury dwa stypendia, ale w obszarze sportu 3. Okazuje się, że ten program stypendialny cieszy się bardzo dużym powodzeniem, dużym zainteresowaniem również, bo w tym roku zostało złożonych chyba około 50 wniosków. Także musimy się zastanowić nad tym, czy w przyszłym roku nie zwiększyć puli środków na to, żeby liczbę tych stypendiów zwiększyć. Osoby, ci stypendyści starosty łomżyńskiego są to naprawdę zdolni, mądrzy ludzie. To są ci, którzy później trafiają do dobrych szkół średnich, na dobre uczelnie. Zależy nam na tym, żeby ich nagradzając, ich promować, ich wyróżniać, ale pokazywać również innym uczniom, że można, że warto dobrze się uczyć, że warto być aktywnym, że warto być dobrym, bo w każdym z nas, każdy młodym człowieku, w szczególności drzemie na pewno ogromny potencjał. Ważne, żeby ten potencjał zauważyć i żeby to wykorzystać, bo tak jak mówię, no, różne obszary aktywności są jakby do wykazania i w taki sposób te osoby no, pokazujemy, wyróżniamy, nagradzamy.
No i ta gala też odbędzie się w ładnym miejscu.
No tak, chcemy również poprzez organizację tej gali, przypomnę, Drozdowo, Muzeum Dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody. Chcemy to miejsce również pokazywać, również młodym ludziom, również tym, którzy przybędą na tą naszą galę. Jak Państwo wiecie, Muzeum Przyrody przechodzi takie ogromne zmiany w ciągu ostatnich lat, rewitalizacyjne, ale również związane z rozbudową. To miejsce staje się takim coraz chętniej uczęszczanym. Przypomnę, że została w ostatnim czasie również wybudowana dobra, porządna droga do Drozdowa, żeby łatwiej można było tam dotrzeć. Staramy się, pani dyrektor stara się organizować jak najwięcej różnych wydarzeń, żeby zachęcać ludzi do przyjeżdżania, bo tam przyroda, bo tam historia ważna część, ważny element naszej historii. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra, bo gala przewidziana jest na świeżym powietrzu, no ale jest również jakieś takie wyjście awaryjne, jeśli by pogoda nie dopisała. We wnętrzach Dworu Lutosławskich ta gala jest przewidziana.
Starosta Łomżyński Lech Szabłowski był gościem dnia Radio Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, dziękuję bardzo państwu.
Nasz gość dnia.